środku dnia.
12 osób zmarło po wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami. Zmierzali oni do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. W sobotę o 5:40 autobus nagle zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust. Akcja ratunkowa na autostradzie A4 trwała kilka godzin. Ranne 32 osoby przewieziono do chorwackich szpitali. Na razie przyczyny zdarzenia nie są znane. Jeden ze świadków mówił o wystrzale, który usłyszał. No to może oznaczać, że przyczyną tragedii mogła być pęknięta opona, ale to jest na razie informacja absolutnie niepotwierdzona. A o tym właśnie hałasie mówił w jednym z wywiadów dla mediów ksiądz Rafał Działak, wikariusz w parafii świętego Wojciecha w Koninie, z którym to księdzem rozmawiał także Adam Michalkiewicz.
Ksiądz Rafał nie spał w momencie wypadku. Dobrze pamięta tę chwilę. Siedział w przedostatnim rzędzie. Wspomina, że zauważył, że autobus wjeżdża w pole. Później okazało się, że pojazd uderzył prosto w wybetonowany rów. Duchowny leży w szpitalu, nie może wstawać z łóżka, ma złamaną kość krzyżową. Czuje się jednak dobrze. W tym samym szpitalu przebywają także inni poszkodowani.
Tutaj były osoby takie chyba najmniej poszkodowane i dlatego 4 osoby, które mogły polecieć siedząc, wrócimy do Polski, a 8 pozostałych, ktoś tam jest na intensywnej terapii też. W każdym bądź razie jesteśmy w 5 różnych szpitalach i tak naprawdę o wielu osobach totalnie nic nie wiemy. Nawet tych z Wielkopolski, czy z Konina, czy tam z okolic.
Księdzu nie jest łatwo o tym wszystkim rozmawiać. Leżąc w szpitalu stara się jednak pomagać bliskim innych pasażerów autokaru. Jeszcze w niedzielę nie wszystkie rodziny wiedziały, co dzieje się z ich najbliższymi. W momencie wypadku wiele osób nie miało przy sobie dokumentów czy telefonów. Proces identyfikacji ciał, czy też osób rannych nie był łatwy, a służby przekazywały rodzinom jedynie sprawdzone informacje. Dlatego zajmowało to tak dużo czasu. W pielgrzymce brały udział m.in. osoby z Wielenia w północno-zachodniej Wielkopolsce.
Dwie osoby z Wielenia były i nie mam informacji na ich temat. Prosiłem księdza kapelana tutaj miejscowego, przyjechał z Zagrzebia, taki ksiądz Chorwat, ale po polsku mówił, powiedział, że popyta w pozostałych szpitalach tam Zagrzebia, co się z tymi osobami dzieje. Mogą być nieprzytomne, a mogą być martwe.
Ksiądz Rafał podkreśla, że w autobusie były osoby z kilku miast.
Z Wielenia, z Konina, z Goliny, z Kalisza. To były osoby z Wielkopolski, to były osoby z Podlasia, z Mazowsza. Organizatorem pielgrzymki od strony, że tak powiem, zebrania grupy osób była siostra Nazarytanka, siostra Janina.
Siostra organizacji pielgrzymki zleciła biuru podróży, które specjalizuje się w takich wyjazdach.
Proszę Państwa, no i pytanie, które też sobie zadaje wiele osób z Wielkopolski, ile osób było właśnie z naszego regionu w tym autobusie? Na to pytanie odpowiada rzecznik wojewody Mateusz Daszkiewicz.
Z informacji przekazanych nam przez przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych wiemy o 18 osobach, które pochodzą z województwa wielkopolskiego. Kilkanaście z nich pochodzi z Konina i obszaru powiatu konińskiego. Pojedyncze osoby również z Kalisza, Goliny czy innych mniejszych miejscowości. Niestety stan zdrowia tych osób nie jest nam do końca znany. Wiemy, że kilkanaście osób ma obrażenia lżejsze, niezagrażające życiu. Jest również kilkanaście osób w tej całej grupie, których przynajmniej z tych doniesień medialnych i z informacji, które otrzymujemy, jest w stanie cięższym, obrażenia wielonarządowe, ale tutaj już i specjaliści z dziedziny medycyny z Chorwacji oraz również delegacje desygnowane przez Ministerstwo Zdrowia i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe również na miejscu dbają o zdrowie naszych obywateli. Możemy potwierdzić osób, ofiar śmiertelnych, które pochodzą z województwa wielkopolskiego. W momencie, kiedy takie informacje zostaną przekazane, na pewno odpowiednie służby poinformują rodziny najbliższych, jeżeli taka będzie konieczność.
No to jest informacja z dzisiaj z rana, że wśród ofiar wypadku pielgrzymki polskiego autokaru w Chorwacji jest matka jednej z kaliskich sióstr nazaretanek. Dwie zakonnice z kaliskiego zgromadzenia zostały ranne, a jedna jest w ciężkim stanie. Takie informacje potwierdził rzecznik kurii diecezjalnej w Kaliszu ksiądz Michał Włodarski. W sumie w pielgrzymce do Medjugorje uczestniczyło 6 nazaretanek. Biskup kaliski Damian Bryl poprosił wiernych o modlitwę w intencji ofiar wypadku oraz zapewnił o duchowej bliskości z wszystkimi poszkodowanymi osobami. osobami niosącymi im pomoc, czyli wiemy już, że wśród ofiar są osoby z Wielkopolski, choć służby czekają jeszcze na zakończenie procesu identyfikacji. Co wiemy o stanie zdrowia poszkodowanych? Jeszcze raz Adam Michalkiewicz.
W Centralnym Szpitalu Uniwersyteckim w Zagrzebiu jest 5 poszkodowanych. Anestezjolog Angela Babicz powiedziała, że pacjenci są w stabilnym stanie, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Oni są stabilni,
dwoje z pacjentów ma ciężkie obrażenia, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są w stabilnym stanie. Jeden pacjent z lżejszymi obrażeniami jest na oddziale chirurgii. Wicedyrektor szpitala Miliwioj Nowak mówi, że jeszcze za wcześnie na myślenie o transport poszkodowanych do Polski. Polska ma bardzo dobrze zorganizowany transport i ekipy, które wiedzą, jak postępować w takich przypadkach, ale w przypadku tych poszkodowanych lepiej jest ich nie transportować, dopóki nie będą całkowicie stabilni. Jesteśmy w stałym kontakcie z polską ekipą i uzgodniliśmy, że to będzie dla tych poszkodowanych najlepsze. Dyrektor szpitala w Varaždinie na północy Chorwacji, Damir Poljak. Mamy w tej chwili 7 pacjentów w szpitalu ogólnym w Varaždinie. 2 z nich jest w stanie krytycznym. Jeszcze wczoraj rano mieliśmy 4 pacjentów na intensywnej terapii, ale stan jednego z nich poprawił się i wysłaliśmy go na oddział neurochirurgii. Mam nadzieję, że stan tych 2 pacjentów, którzy są teraz w stanie krytycznym, polepszy się i wszystko będzie dobrze. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapewnia, że polskie służby są w stałym kontakcie z chorwackimi lekarzami.
Wymagają oddechu wspomaganego, czyli są osobami podłączonymi do respiratora. To są urazy najczęściej wielonarządowe, to są złamania kończyń, złamania kręgosłupa także na różnych poziomach, zaczynając od kręgosłupa szyjnego, kończąc na kręgosłupie lędźwiowym. To są pacjenci, którzy wymagali doraźnych zabiegów operacyjnych. Planujemy prawdopodobnie w tym tygodniu, być może nawet w środę, przywiezienie do Polski tych osób lżejszych, którzy mogą być przetransportowani. To może być grupa około 10 osób.
Trwa także proces identyfikacji osób, które zginęły w sobotnim wypadku. Do tej pory udało się ustalić tożsamość 9 z nich.
Tyle, proszę Państwa, w relacji Adama Michalkiewicza. Za chwilę w naszym programie jeszcze rozmowa z pielęgniarką Polką pracującą w szpitalu w Zagrzebiu. Polecam Państwu już za 4 minuty.
I'm
Przypominam Państwu, dzisiaj audycja w środku dnia o tragicznym wypadku polskiego autobusu, do którego doszło nad ranem w sobotę na chorwackiej autostradzie A4. Autobusem jechały 43 osoby. Jak potwierdził polski MZ, zginęło 12 osób. Pozostałe osoby są ranne, niektóre nawet bardzo ciężko ranne. Przewieziono ich do 5 szpitali w Varaždinie, Czakowcu i Zagrzebiu. W jednym ze stołecznych szpitali pracuje Monika Lisowski, Chorwatka mająca polskie korzenie. Od samego początku pomaga ofiarom tłumaczeniem czy też rozmową. W niedzielę spotkał się z nią korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka.
Moim państwa rozmówcą jest Monika Lisowski, pielęgniarka, pół Chorwatka, pół Polka. Więc tę pierwszą kwestię mamy rozwiązaną. Skąd pani tak dobrze zna język polski?
Język polski jest od zawsze w mojej rodzinie, bo mama jest Polką i wyszłam za mąż za mojego męża, który jest z Polski też.
To jakby przyczyniło się do tego, że wezwano panią na pomoc właśnie do ofiar wypadku?
Tak, bo moja główna pielęgniarka całego szpitala, ona wie, że ja jestem dwujęzyczna i że mówię po polsku i po prostu jak to się wszystko stało, było bardzo wielkich problemów w komunikacji z pacjentami i zadzwoniła, żeby po prostu pomóc.
No właśnie, jak wyglądał ten wczorajszy dzień? Jak wyglądał ten pierwszy dzień?
No to było bardzo trudno, bo ludzie są w szoku po prostu. Oni wszyscy spali, jak to się wydarzyło i nic nie wiedzieli. No, obudzili się już, jak wszystko było gotowe, jak było po wypadku. Także no, w szoku byli, potrzebowali rozmowy i właśnie ta moja wiedza języka polskiego miała wielkie znaczenie chyba, bo było im łatwiej, jak usłyszeli, że ktoś z Chorwacji mówi w ich języku.
U was w szpitalu było 5 bodajże osób, tak?
Tak, 5.
W jakim mniej więcej wieku? To były starsze osoby?
No tak średnich, gdzieś 40-50 lat.
Jak reagowali, jak ktoś do nich mówił po polsku? Co w ogóle opowiadali?
No w ogóle jak podeszłam do nich i zaczęłam mówić po polsku, to po prostu szok dla nich też był, ale było widać, że jest ich dla nich to łatwiej. No bo usłyszeć język swój w obcym kraju to jest chyba duża sprawa.
Duża pomoc także dla lekarzy, prawda?
Tak, pewnie. Dla lekarzów też.
Jest pani na co dzień instrumentariuszką? Myślała pani, że też będzie pani wzywana do operacji, ale jednak na tyle była pani potrzebna u pacjentów, że samych operacji pani nie przeprowadzała.
Tak, ja pierwsze jak przyszłam do szpitala, to myślałam, że pomogę w tłumaczeniu, a potem będę pomagała w sali operacyjnej, bo pracuję jako instrumentariuszka i wyszło tak, że byłam cały dzień z pacjentami i rozmawiałam z nimi i pomagałam w tłumaczeniu.
To trudne także dla pani?
Tak, to jest dla mnie było bardzo stresujące, bo pierwszy kontakt to taki prawdziwy kontakt, znowu mówię w swoim własnym języku, mieli ze mną i te pierwsze pytania po prostu były straszne. Co się stało? Gdzie jestem? Czy moja siostra żyje? Czy rodzina wie, co się stało? Czy mogę zadzwonić do rodziny? No to też pomagałam, ile mogłam, żeby ludzie po prostu zadzwonili do swoich najbliższych, do Polski i żeby się skontaktowali z nimi, żeby rodzina, przyjaciele wiedzieli, o co chodzi.
Pani najczęściej ma do czynienia z pacjentami już na sali, prawda? Kiedy raczej nie mają okazji mówić. Nawet jeżeli pewnie zdarza się czasami Polak, to jednak tutaj tej rozmowy nie ma. Tu trochę innej roli pani była dziś, wczoraj.
Tak, byłam w roli
trochę psychologa?
No takiej psychicznej pomocy i psychologa jakby.
Co się mówi w Chorwacji, jak już miała pani chwilę czasu po powrocie do domu, być może spojrzeć w internet, spojrzeć w media, co się mówi o tym wypadku w Chorwacji?
Cała Chorwacja współczuje bardzo, bardzo z rodziną i przyjaciół ofiar. Jest to straszna sytuacja, która się stała. Jest nam bardzo przykro i bardzo współczujemy.
Takich wypadków, to jest jeden z najtragiczniejszych wypadków, który na chorwackich drogach się zdarzył.
To, co ja też czytałam i wiem, to tak, bardzo tragiczne. Ja nie pamiętam, że taka tragedia się stała.
W polskich mediach dużo się mówi o dobrym przygotowaniu służb chorwackich. Pani jest w pewnym sensie częścią tego systemu. Proszę w kilku zdaniach opowiedzieć, na czym to polega. Jak to jest, że te karetki naprawdę bardzo szybko się pojawiły, że straż pożarna się pojawiła bardzo szybko na miejscu wypadku. Bardzo rozbudowana jest służba cywilna, prawda, też w Chorwacji?
Tak. jest. Organizacja była dobra. W Chorwacji, jak mamy takie sytuacje, to umiemy reagować. I właśnie to się wczoraj zdarzyło i pokazało się, że organizacja w takich sytuacjach jest perfekcyjna. Tak samo i w szpitalu, jak pacjenci przyjechali do nas. Organizacja była perfekcyjna, wszystko szło tak po kolei.
Naszym gościem była Monika Lisowski, pielęgniarka, instrumentariuszka z zagrzebskiego szpitala. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Myślę, proszę państwa, że dla tych osób, które są w tych szpitalach, to może być bardzo kluczowe mieć kogoś, z kim można porozmawiać, powiedzieć na przykład, co boli albo co się dzieje. 618-654-654. Dzisiaj można zadzwonić oczywiście, panie Krzysztofie. Witam serdecznie.
Ja tutaj w międzyczasie, jak się połączyłem, to słyszałem wypowiedź pani pielęgniarki z Chorwacji, która nas wspomniała jedną kluczową rzecz, którą przypuszczałem, tak jak usłyszałem o wypadku, że większość osób w tym czasie, kiedy się zdarzył wypadek, spały. W związku z tym taka uwaga, ponieważ sam z tego czasu jeszcze w latach 70. z rodzicami gdzieś tam jeździłem na wakacje, kiedyś wtedy jeszcze by autobusy zawoziły pracowników, a później gdzieś tam parokrotnie jadąc na jakąś dalszą wycieczkę. Jest jedna zasada, tym państwa, kupując wycieczkę, gdzie jest autokar, musimy partycypować w tym bezpieczeństwie, czyli ktoś z uczestników musi usiąść koło kierowcy, bo co z tego, że są dwaj kierowcy? Często jeden z kierowców musi wtedy spać, żeby miał pan jakieś przepisy. Ale my musimy, nie może być tak, że olbrzymi autokar, wszyscy śpią, a kierowca, no przepraszam, godziny poranne są również godzinami z punktu widzenia fizjologii człowieka bardzo niebezpiecznymi. Najczęściej rano się zdarzają różnego rodzaju wypadki czy inne sytuacje, gdzie nasza percepcja czy możliwość, że tak powiem, reakcji jest zupełnie inna, no bo z natury jednak mimo wszystko co innego jest wstawać o godzinie 6 i wsiadać do pociągu czy do autobusu i jechać, a co innego, jeżeli ta podróż trwa od wielu godzin w nocy. Także pamiętajmy, wykupując jakąkolwiek udział, czy to jest pielgrzymka, czy coś, niestety musimy wziąć pod uwagę to, że ktoś z uczestników musi jak gdyby dopomóc kierowcy w tym, żeby bezpiecznie kontynuować, czy porozmawiać z nim o czymkolwiek, o tym, co się dzieje i wtedy widzimy, czy ten kierowca nagle nie zasłabł, czy coś mu się nie stało, bo to są rzeczy, na które możemy jakoś jeszcze zareagować. Pomimo, że nie jesteśmy fachowcami, ale to sprawia, że odbiór jest zupełnie inny, także przykra rzecz, ale niestety... No,
panie Krzysztofie, ale warto tutaj jeszcze jedną rzecz podkreślić, że na razie te przyczyny nie są znane.
Nie,
to znaczy, mówiło się na początku o tym, że rzeczywiście możliwe, że kierowca zasnął, bo to było na łuku drogi i
tak,
zjechał natomiast.
Ja tylko mówię generalnie o zasadach, ponieważ to były godziny poranne. My możemy teoretycznie przypuszczać, co absolutnie nie tutaj mnie czy kogokolwiek wprowadzając do tego, że tak było na pewno, bo tego nie wiemy. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że poranna godzina sugeruje możliwość...
Tak, to są najgorsze godziny chyba zdarzenia, dla kierowców.
A równie dobrze, przepraszam, ktoś mógł, nie wiem, mieć jakąś inną przyczynę, bo jak tutaj wspomniałem, no w rodzinie się zdarzył wypadek, że akurat jechała żona ze swoim mężem i akurat małżonek miał zawał, tylko że ponieważ ona siedziała obok i to już dojeżdżali do stacji benzynowej, gdzie on planował się zatrzymać, no to była w stanie złapać tą kierownicę i mówiąc delikatnie, wjechali do rowu, tam nie były może aż tak gwałtowne te obrażenia, czy znaczne, ale no widzimy wtedy, jak się coś dzieje. Tak? W związku z tym taka sugestia, bez względu na to, czy to jest młodszy, czy starszy kierowca, po prostu bierzmy, również uczestniczmy w tym bezpieczeństwie, szczególnie tych wycieczek zbiorowych, które gdzieś... Nie zapominajmy o tym, że to są też ci kierowcy są też ludźmi, też może im się coś przydarzyć ze strony zdrowotnej, a nie na zasadzie płacę, wymagam, w związku z tym mnie to nie obchodzi. No, niestety, proszę państwa, jest to, jesteśmy społeczeństwem, powinniśmy, że tak powiem, się wspierać w tym, bez względu na to, że to jest bardzo przykra sytuacja, w której teraz nam przyszło tutaj rozmawiać czy debatować też. Pozdrawiam serdecznie.
Panie Krzysztofie, dziękuję panu bardzo. Witam pana Marcina. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam pana Krzysztofa. To jest bardzo ważny temat. Ja go rozbuduję, bo po części jakby od niedawna jestem w temacie, czyli jestem kierowcą takiego busa. I chodzi mi o to, że gdyby ludzie, którzy są odpowiedzialni za przepisy, może nie robili ich za biurkiem, może nie robili ich na podstawie jakichś tam danych, tylko fizycznie zrobili doświadczenia na grupach wiekowych kierowców, na grupach wiekowych ludzi, tak, znaczy kierowców, i zobaczyli i podłożyli je potem pod rzeczywistość, myślę, że byłoby to zupełnie inaczej. Bo teraz my tu mówimy, że oczywiście jeździ dwóch kierowców, to co pan zauważył, bardzo słusznie zresztą, ten drugi kierowca ma inna sytuacja jak startują, bo startują powiedzmy rano, obydwoje są wypoczęci, ten jeden się przesiada po tych kilku godzinach jazdy i wsiada ten drugi. No i teraz wyobrażę sobie pan, idzie pan z wycieczką, to chyba wiemy jak jest w autokarze, jak jedzie 50 osób, ja nie mówię o wesołych autobusach, chociaż takie się zdarzają najczęściej, prawda? Jak ten kierowca drugi ma się wyspać? O czym tu ustawodawca myślał, mówiąc, że wysyła się dwóch kierowców i jeden ma odpocząć? Gdzie?
No, panie Marcinie,
w ruchu bagażowym, przepraszam, zmieniamy.
To jest pytanie bardzo ważne, natomiast ja widziałem, bo są takie autobusy, które mają takie skrytki specjalne, do których kierowca może z przodu, czy też w tej środkowej części wejść i tam ma takie miejsce leżące.
Okej. To teraz dotykamy ekonomii przedsiębiorstw. To teraz jak ustawodawca wymyślił coś takiego gniota, to teraz niech ustawodawca w zamyśle państwa wszystkie w Europie dofinansują te firmy transportowe, żeby sobie mogły taki luksusowy autokar kupić, jak widzimy. Najczęściej, a szczególnie teraz bardzo dużo jeździ, ukraińskiego szrotu po naszych ulicach, który przywozi tych Ukraińców do Polski. No przecież te autobusy, one powinny stać tutaj pod kaponierą w muzeum.
Ten autobus, który miał wypadek, był, zdaje się, 12-letni i był w całkiem dobrym stanie z tego, co słyszeliśmy.
Setry są bardzo dobrymi autobusami, jak są dobrze, już trochę się dam, jak są dobrze konserwowane, wszystko przeprowadzane.
Panie Marcinie, ale przyzna pan, że w przypadku autobusów, samolotów, no to dziesięcioletnie to nie jest szrot, tak?
A szczególnie wycieczkowa, nie robią takich kilometrów jak miejskie tutaj, autobusy MPK, to jest zupełnie coś innego.
Na innych trasach zupełnie inne zużycie jest tego przecież, jak w mieście, prawda?
Taki autobus, który robi tam 2000 km w jedną stronę, to autostradami, eskami, zupełnie inaczej się zużywa niż ten, co tutaj jeździ po mieście. Mhm. Także naprawdę nawet 20-letnie autobusy są w lepszym stanie niż niektóre MPK po 2 latach. Naprawdę. I to nie jest żadna upierdliwość i szczupliwość. To jest po prostu zużycie i inna eksploatacja jest tego powodem.
Wystarczy policzyć ile hamowań i startów pojazdu. Także, panie Marcinie, tu moglibyśmy...
Uderzam w ustawodawstwo, uderzam w to, że można zrobić ustawę, można zrobić przepis i powiedzieć, że już jest przepis i teraz wszystkie inspekcje, które będą robiły tam badania, powiedzą, wszystko było zgodnie z prawem. No tak, ale w jakim prawem?
Panie Marcinie, natomiast prawem, na pękniętą oponę, jeśli to by się miało potwierdzić, chyba żadne przepisy nie są w stanie chyba znaleźć.
Oczywiście, na przy dużej prędkości, jak grali powyżej 100, tak, pęknięta opona w autobusie.
Zwłaszcza na łuku.
To prawda. To przy autobusie pęknięta opona przy tam niewielkiej prędkości, takiej dopuszczalnej gdzieś tam po... To jest sprawa do wyprowadzenia. Tutaj musiało być solidne trafienie. Także myślę, że może...
Zobaczymy,
co się stało, ale mimo wszystko dobry program, bo porusza bardzo ważną rzecz. Przepisy. Cały czas przepisy, tak?
Panie Marcinie, bardzo dziękuję szerokiej drogi. I pan Aleksander, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że jazda z pasażerami typu wycieczka, bo to zazwyczaj te wypadki się zdarzają najczęściej, powinna być w nocy zabroniona. Jeżeli już dopuszcza się, to kierowca, który towarzyszy pierwszemu kierowcy, który jest za kierownicą, powinien siedzieć obok.
Tylko, że wtedy to nie ma sensu, panie Aleksandrze, bo ma odpoczywać, a nie patrzeć na jedną drogę.
Wiem, ale proszę pana, w samolotach dwóch jest pilotów i tam nie ma, że jeden idzie spać do kabiny, a drugi...
Tak, tam też są bardzo ścisłe procedury. Proszę pana, jeżeli lot jest dłuższy niż 8 godzin, to muszą być dwie ekipy, zdaje się, więc
oczywiście,
to też nie jest już takie proste.
Wszystko się zgadza. Wie pan, ja przejechałem mnóstwo kilometrów, byłem instruktorem, ale naprawdę nie może być tak, że kierowca drugi, oczywiście on może tam od czasu do czasu się zrzemnąć, ale powinien siedzieć obok
i... To może powinien być po prostu taka osoba, która byłaby jakimś takim, nie wiem, kierownikiem autobusu, która by nie prowadziła, tylko właśnie pilnowała pewnych rzeczy. No tylko, że to też on ile godzin miałby pilnować, jeżeli jedzie 24 godziny autobus, nie spać?
Jeszcze jedno słowo. Chciałbym powiedzieć, że Kiedyś jeździłem na wycieczki do Hiszpanii i tak dalej. Oczywiście to była jazda non-stop, ale jechaliśmy pod hotel. Jeżeli ktoś chciał z pasażerów, to poszedł i mógł sobie nosek zamówić i spać, albo spać w autobusie. Natomiast kierowca spał po prostu w hotelu. Nie było można, nie było wolno po prostu, żeby kierowca jechał cały czas. Oczywiście ten drugi śpi, no ale człowiek jest tylko człowiekiem. Wystarczy moment jakiś tam w tym szumie, w tym wszystkim. On po prostu się oko przymknie i moment i jest wypadek. Także powinien być obowiązkowy nosek w hotelu i jazda nocą z wycieczką, taką, która jest kilkudniowa, powinna być zabroniona kategorycznie.
Kiedyś pamiętam, były takie przepisy, że z dziećmi chyba nie wolno było w nocy jeździć.
Tak, no,
to już chyba się zmieniło.
Pasażerowie powinni spać w hotelu. Nieważne, jak ktoś decyduje się na wycieczkę, to powinien mieć za...
No to koszty wtedy od razu, niech pan sobie policzy, jakie są od razu większe koszty w przypadku takiego rozwiązania.
Także z tego co wiemy, to polskie autokary bardzo często biorą udział w wypadkach i to takich bardzo poważnych za granicą. Nie wiem, poza tym kierowcy 25 lat plus poniżej 25 nie powinien zostać kierowcą autobusu, bo to pomijam te refleksy, jak ktoś mówi, że ma refleks i tak dalej, ale ten refleks nie koryguje się z tym temperamentem, także to jest taki człowiek jest pewny i on myśli, że on wszystko może i tak dalej, i tak dalej. Także efekty tego wszystkiego są takie, jakie teraz doświadczamy.
Bardzo panu dziękuję. 61 865 4654, gdyby państwo jeszcze chcieli zabrać głos w tej sprawie. Przypomnę, do wypadku doszło na autostradzie A4 w Chorwacji. To są bardzo dobre drogi, całkiem niedawno zresztą wybudowane. Niestety do wydarzenia tego doszło na łuku. No i w miejscu, w którym był przepust, do tego jeszcze betonowy, i ten autobus niestety, ja myślę, że tutaj rachunek prawdopodobieństwa, gdybyśmy wzięli, to byłoby bardzo mało, że akurat w to miejsce trafi ten autobus, ale niestety akurat autobus zjechał w miejscu tego przepustu i gdyby pewnie zjechał gdzieś na ten bok, no to by się być może nikomu nic nie stało, ale niestety autobus wjechał w beton, po prostu w ścianę betonową. Panie Romanie, dzień dobry.
Dzień dobry panu, ja tak przysłuchuję się tej audycji, wie pan, ale no tak troszeczkę z pewną żenadą słucham, co ci ludzie opowiadają za bzdury. No naprawdę, no ja jeżdżę na wycieczki, w tym roku już byłem na jednej wycieczce, byłem w Mediogorie na wycieczce, to nie jest tak. To nie jest tak, jak ludzie myślą, że ci kierowcy są tam prześladowani, że ci kierowcy są gnębieni. Oni mają swój czas, swój wypoczynek, a wręcz odwrotnie, właśnie pasażerowie są tak uprzejmi, tak mili dla kierowców, bo zdają sobie sprawę, że w pewnym sensie ich życie leży w ich rękach. Naprawdę to nie jest tak. Ludzie, opamiętajcie się, wycieczki były, są i będą. To nie jest tak. Nie wiadomo, co się stało. Poczekajmy na końcowy wynik. Nie wiadomo, czy ten pan zasnął, czy nie. Zdarzają się różne
rzeczy. Nie, tego nie mówimy, panie Romanie. To od razu powiedzieliśmy, że na razie nie wiadomo, co się stało. No, mówię, no, świadkowie właśnie mówią o tym, że słyszeli jakiś wystrzał przed tym momentem. No, to mogła być także opona, więc tu...
Ja dlatego mówię, że mówię jeszcze raz, ci co jeżdżą na wycieczki takie, ja byłem w Mediogorie, byłem z wycieczkami i byłem w Amsterdamie, byłem tu, gdzie tylko kierowcy jeżdżą nocą. To są ludzie do tego przystosowani, to jest taki pewien automat, proszę mi wierzyć. Ja mam pełne zaufanie, jak siadam do kierowców i widzę, mam pełne zaufanie do nich. Siadam, jestem życzliwy do tych ludzi. To nie jest to, że są przemądrzali, czy tam...
Nikt tutaj nic złego kierowca, panie Romanie, nie mówił, także to od razu też chciałbym zwrócić uwagę.
Ja wiem o to, tylko ja wiem to, że ja jako... Naprawdę dużo jeżdżę. Sam jeżdżę bardzo dużo. Teraz już nocami na przykład nie jeżdżę, bo już mam swój wiek taki, gdzie no po prostu jestem tego, ale to są kierowcy, byłem, proszę pana, aż byłem na całej wycieczce, gdzie jechaliśmy z Poznania aż na Litwę. Było trzech kierowców. Oni się zmieniają, odpoczywają. Ja nie rozumiem tego. To jest wypadek, to są te wycieczki były, są i będą, ale na razie Niech ci ludzie spoczywają, ci co zginęli w tym wypadku. Takie wypadki się zdarzają, to wszystko, ale nie róbmy od razu, że nie wolno, nie jeżdżą po nocy i tak dalej, i tak dalej. To są taki sam zawód jest, jaki każdy z nas wykonuje. Czy u nas jest wszystko, może się zdarzyć, pan jedzie rowerem, pęknie pan oponę, co pan robi?
Nic. Panie Romanie, tutaj też taka informacja się pojawia w międzyczasie, że od początku wakacji na polskich drogach zginęło 200 osób. 200.
No. Tak. Ale to do wypadków?
Nie, no raczej głównie tak, samochody osobowe.
Tak, ale kierowcy jeżdżą
to
naprawdę...
taki dobry samolot, można powiedzieć, jakby spadł, tak?
Takiego. Ale ja panu chcę powiedzieć jedną rzecz, oceniając to. Niech pan zobaczy, ci kierowcy autobusów, nasi tutaj, ci co jeżdżą po Poznaniu, to nam się zdarzy jeden, dwa, trzy, którzy są troszeczkę tacy, wie pan, w gorącej wodzie kąpani, no nie, bo im wszystko wolno, nie. To jak pan jedzie autokarem, zobaczy pan, To są zupełnie inni ludzie, opanowani. On nie zrobi nikomu krzywdy, on się zatrzymuje na wszystko. No naprawdę, ja dużo jeżdżę i dlatego występuję w obronie tych ludzi. Nie oceniajmy ich po tym, że ten wypadek się zdarzył.
Nikt nie ocenia. Panie Romanie, nie oceniamy nikogo, nie oskarżamy. Pozdrawiam.
Ale ja już słyszałem, że kierowcy nie powinni jeździć, że to, że tam...
To znaczy, to tu słuchacz tak zasugerował, że możliwe byłoby to rozwiązanie, że w nocy na przykład jazda nie byłaby możliwa. No ale to mówię, to...
Jeszcze chciałem panu jedno, że jakbyśmy byli właśnie, żeśmy jechali tam, aż byliśmy w Estonii, jednym kierowcy skończył się czas. No tak się złożyło. Było ich trzech. To tych dwóch, wie pan co robili? Oni nigdzie nie wychodzili, oni spali. Żeby wypoczęci byli, żeby naprawdę powiedzieli, że ten jeden kolega musi ileś tam godzin, bo ja nie wiem ile tam tych godzin, ale... I on nie tylko, że tam spał, ale również i w samochodzie jeszcze spał. Mają miejsca w tych nowoczesnych autobusach, naprawdę jest to niesamowite rzeczy. No ale dobrze, już nie będę tam tu, bo nie tego. Naprawdę ja współczuję się, modlę za nich, paciorek mówię za tych wszystkie te ofiary i za tych kierowców, ale...
Panie Romanie, dziękuję panu bardzo. Jeszcze pan Wiktor, bo już powoli zbliżamy do końca. Witam panie Wiktorze.
Akurat w tym czasie byłem świeżo po podróży i też jechałem nocą. W nocy z czwartku na piątek wracałem z Rumunii busem. Znaczy, no, zamiast busa kierowca jechał osobowym czaronem, bo ludzie nie miał jedynym pasażerem, byłem tylko ja. I też jechał z Mołdawii, on raz w miesiącu jeździ. I tym razem jechał tylko do Polski, a przeważnie jeździ do Niemiec. No więc w czwartek wieczorem przed 22 czasu rumuńskiego, 21 naszego, wyjechałem z miejscowości Góra Humorlu w Rumunii i by w piątek właśnie, w nocy z piątku na sobotę przed północą dotrzeć do siebie do domu. A on jeszcze wczoraj, znaczy w sobotę wracał tę samą drogę z Polski przez Słowację i Węgry do Rumunii, do Mołdawii, do siebie. No więc akurat, no, też by można powiedzieć, a gościu spał w samochodzie, chociaż mu radziłem, bo pytałem się siostry, gdzie u nas w mieście są hotele, żeby mu powiedzieć, no ale on stwierdził, że mu to niepotrzebne, że będzie spał w samochodzie. No więc też niejako narażał i to bardzo się narażał.
Cenia, bo wielu kierowców, ja myślę, że to nawet nie jest źle, jeżeli zatrzymuje się w nocy na stacji benzynowej i nawet na dwie godziny, no zmruży oko po prostu i wtedy...
No on się nie zatrzymywał, on właśnie, a jeszcze 4,5 godziny było stania na granicy przy wyjeździe z Rumunii na Węgry, bo była duża kolejka, chyba gdzieś około 140 samochodów.
4,5 godziny jeszcze, no tak, no to zupełna strata czasu, można powiedzieć, bo no ani spać, ani jechać wtedy. Panie Wiktorze, bardzo panu dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję, proszę państwa, na koniec jeszcze starszy brygadier, były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Paweł Frontczak, powiedział, że wypadek pojazdu, w którym podróżuje kilkadziesiąt osób, jest największym wyzwaniem dla służb ratowniczych, niezależnie od kraju i od drogi.
Pierwsze służby ratownicze były już o godzinie 5.48, czyli po 13 minutach. Są to określone standardy europejskie, które zostały tutaj spełnione. Natomiast wszystkie osoby, które zostały poszkodowane, czyli poprzedzone to było ewakuacją z tego rozbitego autokaru, zostały przewiezione do szpitali i akcja ta ewakuacyjna, także związana z transportem osób poszkodowanych, zakończyła się o 7.55. Autokar jechał autostradą, zjechał z niej, przewrócił się na bok i wpadł do bardzo głębokiego betonowego przepustu. Oczywiście to się działo przy określonej prędkości. kiedy taki autokar znajduje się w takim przepuście, to jest tak jakby zderzył się z betonową ścianą przy określonej prędkości i to powoduje również bardzo trudny dostęp do osób.
Prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, poinformowała, że prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu lądowym w Chorwacji.
Aktualnie prokurator planuje czynności, które zostaną wykonane w przedmiotowym śledztwie. To śledztwo oczywiście będzie miało charakter śledztwa z akcentem międzynarodowym. Tutaj konieczna będzie współpraca polskiego wymiaru sprawiedliwości z chorwackim wymiarem sprawiedliwości.
Także chorwackie służby prowadzą śledztwo w tej sprawie. Ranne 32 osoby, przypominam Państwu, niestety 12 osób zmarło po tym wypadku. Bardzo dziękuję. To była audycja w środku dnia. Wojciech Chmielewski, Adam Michalkiewicz. Dziękujemy bardzo za to, że Państwo byli z nami. Zapraszamy także jutro po 12.